Jak wygląda dzieciństwo i dojrzewanie w Polsce, biorąc pod uwagę dane statystyczne i badania społeczne? Czy dzieci w naszym kraju mogą się zdrowo i bezpiecznie rozwijać i co powinniśmy zrobić, aby im to zapewnić? W jakich obszarach wsparcie dorosłych, ustawodawców, specjalistów, rodziców i innych osób jest najbardziej potrzebne? O tym wszystkim będę rozmawiała z Renatą Szrodzińską, członkinią zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i jedną z redaktorek raportu Dzieci się liczą. Nazywam się Anna Grabowska i zapraszam Państwa do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu Rozmowy Dające Siłę. Witam Cię, Renato.
Dzień dobry.
Spotkałyśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak się żyje dzieciom w Polsce i co wiadomo na temat sytuacji dzieci. I mamy bardzo dobry punkt wyjścia do tej rozmowy, ponieważ właśnie zakończyły się prace nad raportem Dzieci się liczą, którego jesteś współautorką. Dodam przy okazji, że przygotowanie tego raportu, a także podcastu zostały sfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Wracając do naszej rozmowy, chciałabym zacząć od wyjaśnienia, czym jest ten raport, dlaczego go publikujemy cyklicznie i do kogo jest on skierowany.
Tak, to rzeczywiście trzecia edycja już naszego raportu. Pierwsza ukazała się w 2011 roku, poprzednia w 2017, no i teraz mamy edycję 2022. To jest taka próba odpowiedzenia na pewną lukę, którą zdiagnozowaliśmy, to znaczy nie ma jednego miejsca, według naszej wiedzy, gdzie gromadzone byłyby aktualne statystyki i aktualne wyniki badań dotyczące szeroko pojętych zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci, dla rozwoju dzieci. I to jest właśnie próba zgromadzenia tego w jednym miejscu raz na 5 lat, żeby patrzeć, co się zmienia na lepsze, bo wiele takich obszarów jest, ale co pozostaje nadal wyzwaniem dla polityki społecznej. Mamy nadzieję, że ten raport trafi przede wszystkim do decydentów, żeby na podstawie rzetelnych danych, które udało nam się razem we współpracy z wieloma instytucjami, które udostępniły nam swoje dane, zgromadzić, że na tej podstawie właśnie będą kreowane rozwiązania z zakresu polityki społecznej, ale że też sięgną po niego profesjonaliści na co dzień pracujący z dziećmi, bo znajdą tam informacje dotyczące tych najbardziej aktualnych wyzwań. Mamy nadzieję, że sięgną po niego badacze, dziennikarze, żeby nagłaśniać też te problemy, bo musimy o nich rozmawiać, żeby wspólnie zastanawiać się, jak je rozwiązywać.
A gdybyś mogła jeszcze zarysować tak z lotów taki zakres tematyczny tego raportu, bo wiem, że jest on bardzo bogaty.
Tak, zakres tematyczny jest rzeczywiście bardzo szeroki. Staraliśmy się dotknąć wszystkich tych dziedzin, które dzieci po prostu dotyczą, tak? Więc znajdziemy tam informacje o zdrowiu fizycznym, zdrowiu psychicznym, w ogóle o populacji dzieci, ile mamy dzieci w Polsce, o edukacji, o zdrowiu seksualnym, o też zagrożeniach takich związanych z korzystaniem z internetu, o przemocy rówieśniczej, o przemocy fizycznej, emocjonalnej, zaniedbaniu, o wykorzystywaniu seksualnym. O tym doświadczeniu, którym wszyscy uczestniczyliśmy i dzieci w związku z tym oczywiście też, czyli czym była dla dzieci pandemia COVID-19, ale też trochę o sytuacji dzieci ukraińskich, które przyjechały do Polski w wyniku wojny w swoim kraju, więc ta tematyka rzeczywiście jest dosyć szeroka.
Skoro mówimy o tym, że dzieci się liczą i przedstawiamy w raporcie dane ilościowe dotyczące różnych aspektów związanych z populacją dzieci w Polsce, to proponuję zacząć od takiego podstawowego zagadnienia dotyczącego tego, ile dzieci w tej chwili mieszka w Polsce i czy to dużo czy mało, jak ta liczba się zmienia w czasie.
No to na ten moment wyniki spisu powszechnego z ubiegłego roku pokazują, że mamy ponad 7 milionów dzieci w Polsce. To jednocześnie bardzo dużo, ale jednocześnie też mało, gdyż udział dzieci, czyli osób do 17 roku życia w populacji ogólnej Polaków maleje od kilku dekad. Na początku lat 90., czyli na początku okresu transformacji, dzieci stanowiły 21% naszego społeczeństwa, a wyniki tego ostatniego spisu mówią już o tym, że stanowią tylko 18%. To niby tylko spadek o 3 punkty procentowe, ale to będzie miało znaczenie dla życia nie tylko dzieci, ale całego społeczeństwa, dla ekonomii. Będzie z tym się na pewno wiązało wiele wyzwań, jeśli tego trendu nie uda nam się powstrzymać.
Analizując różne obszary związane z sytuacją w Polsce, mówimy o danych ogólnych i o takim poziomie makro, ale chciałobyśmy nie zapominać o tym, że tak naprawdę to, o czym opowiadamy, to jest sytuacja konkretnych dzieci, które mieszkają w Polsce. I z tego właśnie powodu będziemy tutaj w czasie naszej rozmowy i ogólnie w czasie komunikacji tego raportu stosujemy pewien zabieg, tak żeby te dane i informacje, o których mówimy, trochę ukonkretnić i żeby nie stracić z pola widzenia właśnie dzieci.
Tak, właśnie jak pracujemy nad tym raportem, to zawsze staramy się myśleć, co te dane tak naprawdę mówią o poszczególnych dzieciach, tak? Więc rzeczywiście chciałabym Państwu przedstawić dwójkę małych bohaterów. Małych, ale one będą oczywiście rosły w ramach naszej rozmowy. Wyobraźcie sobie proszę dwa maluchy, chłopczyka i dziewczynkę. Chłopczyk ma na imię Antek, dziewczynka ma na imię Zosia, bo gdyby te dzieciaki urodziły się w tym roku, to to były najpopularniejsze imiona, jakie były dzieciom nadawane, czyli powitajmy z nami Antka i Zosię.
Tak jest i właśnie na przykładzie Antka i Zosi będziemy o tych trendach społecznych i danych statystycznych rozmawiały. I zaczynając od takiej najbardziej podstawowej wiedzy, co wiemy na podstawie danych z naszego raportu o sytuacji rodzinnej Antka i Zosi?
Tak, gdyby Antek i Zosia urodziły się właśnie w tym roku, to prawdopodobnie ich mamy miałyby ponad 28 lat w momencie ich narodzin, bo od wielu lat rośnie średni wiek matek w momencie urodzin zarówno pierwszego, jak i kolejnych dzieci. Co najmniej jedno z nich miałoby mamę z wyższym wykształceniem, bo to rośnie właśnie poziom wykształcenia matek i w tej chwili już blisko połowa mam ma właśnie wyższe wykształcenie. Prawdopodobnie jedno z nich nie miałoby rodzeństwa, bo spada liczba rodzin z większą niż jedno liczbą dzieci, więc to byłaby taka podstawowa sytuacja, czyli mama w wieku 28 lub więcej, mama raczej z wyższym wykształceniem, no i duża szansa na brak rodzeństwa.
Tak, i możemy się od razu zastanowić, jak te wszystkie czynniki by się przekładały na życie Antka lub Zosi. Na przykład fakt, że w Polsce jedna trzecia dzieci nie ma rodzeństwa. Z jednej strony może mieć takie konsekwencje, że Antek lub Zosia, gdyby to właśnie ich dotyczyło, jako jedyne dziecko byliby otoczeni lepszą opieką, prawdopodobnie wychowywaliby się też w lepszych warunkach materialnych, ale jednocześnie byliby pozbawieni rodzeństwa, czyli pozbawieni też możliwości nabywania jakichś umiejętności społecznych.
Tak, na pewno no jednak relacje z rodzeństwem są bardzo potrzebne dzieciom i są to rzeczywiście pierwszą kuźnią umiejętności społecznych, gdzie negocjujemy, wchodzimy w konflikty, uczymy się rozwiązywać konflikty, więc na pewno no, ma to wpływ na te umiejętności, jeżeli dziecko jest jedynym dzieckiem w rodzinie. Też to, co powiedziałaś, to, że jest jedno dziecko w rodzinie, oczywiście z jednej strony może znaczyć, że rodzice mają więcej czasu, mogą mu poświęcić więcej uwagi, więcej uważności, spędzić z nim więcej czasu, ale jednocześnie być może rośnie też presja na to dziecko, żeby spełniło oczekiwania, tak, bo jest tym jednym, jedynym wyczekanym. Też tutaj nie sam fakt bycia jedynakiem, ale jednak to, o czym też mówiłyśmy, czyli ten podwyższający się wiek rodziców w chwili urodzenia pierwszego czy kolejnych nawet dzieci, też niesie za sobą konsekwencje, tak? No bo po pierwsze z jednej strony mamy do czynienia z tym, co badacze określają tak zwanym sandwich generation, czyli mamy rodziców, którzy z jednej strony opiekują się swoimi małymi dziećmi, ale z drugiej strony muszą się też już czasem opiekować swoimi własnymi rodzicami, którzy są w podeszłym wieku i wymagają wsparcia, czyli też ta uwaga na dzieci jest mniejsza. Odchodzimy od tego modelu, że to babcia czy dziadek pomagali w rodzinie, no bo po pierwsze, babcia i dziadek, jeżeli jeszcze mają siły, to często pracują i rzeczywiście wnukami się nie zajmują, bo nie chcą, bo nie mogą z różnych absolutnie względów, ale też czasami babcia i dziadek zwyczajnie właśnie już są w podeszłym wieku i sami wymagają uwagi, więc ta presja na rodziców, to pokolenie pośrodku, no rzeczywiście może rosnąć. Sami rodzice, jeżeli są właśnie w ten wiek urodzenia dziecka jest wyższy, no to też szybciej i rośnie to ryzyko, że w trakcie jeszcze małoletności dzieci rodzic takiego Antka czy takiej Zosi sam zapadnie na problemy zdrowotne, sam będzie wymagał jakiejś pomocy, więc tu też jest takie ryzyko. Jest też ryzyko, ono się nie musi potwierdzić, tak? Bo rodzice, którzy później się decydują na dzieci, z jednej strony mogą mieć właśnie większą gotowość do bycia z dzieckiem, tak? Większą na nie uważność, być może mają bardziej już ustabilizowaną sytuację materialną, Ale z drugiej strony, no jednak jest odległość od tego dziecka, tak? Jeżeli dziecko rodzi się później, no to rodzice mniej już pamiętają, jak to było, jak sami byli dziećmi. Więc jest też pewne ryzyko, że no ta różnica pokoleniowa będzie większa, będzie mniejsze zrozumienie potrzeb dziecka. Więc no tu dwie tendencje mogą się ze sobą ścierać.
Wspominałyśmy przed chwilą o tym, że w sytuacji, gdy w rodzinie jest jedno dziecko, to jest większe prawdopodobieństwo, że to dziecko będzie miało trochę lepsze warunki materialne. I teraz trochę rozwiniemy ten temat, bo jednym z ważnych zagadnień, którymi zajmujemy się w raporcie, jest kwestia ubóstwa dzieci. To ubóstwo może przybierać bardzo różne formy. Czasami może wręcz zagrażać rozwojowi fizycznemu w wyniku niedożywienia albo braku higieny. W innych sytuacjach poważnie rzutuje na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, ponieważ dzieci, które doświadczają ubóstwa, mogą także w wyniku tego doświadczać wykluczenia, odrzucenia, często się zmagają z niższą samooceną i jest większe prawdopodobieństwo z jednej strony podejmowania zachowań ryzykownych, a także tego, że dziecko zostanie pokrzywdzone przemocą. Gdybyś mogła rozwinąć, Renato, te kwestie.
Tak, to, co jest pozytywne, jeśli chodzi o zakres ubóstwa wśród dzieci, to na pewno to, że w ostatnich latach obserwujemy dużą poprawę. Tu na pewno jest to zasługa też transferów finansowych, na przykład program Rodzina 500+, który najpierw dotyczył dodatków finansowych na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a od 2019 roku też włączył pierwsze dzieci w rodzinie, więc na pewno to przyczyniło się do tej sytuacji, że ten zakres ubóstwa absolutnego, czyli takiego, które nie pozwala na poniesienie innych wydatków niż absolutnie niezbędne, takie jak, nie wiem, jedzenie, tak? Czyli ten zakres ubóstwa absolutnego zmniejszył się w populacji dzieci o połowę w ostatnich latach, a zakres ubóstwa relatywnego, czyli mierzonego w taki sposób, że jest to połowa średnich wydatków gospodarstw domowych, zmniejszył się o 30%. To jest duży skok i to na pewno jest duży sukces. Niemniej jednak, no nie możemy też spocząć na laurach, bo czas pandemii pokazał, że tendencja się lekko odwróciła, czyli to, co obserwowaliśmy, taki ciągły spadek od kilku lat właśnie liczby dzieci, które żyją w ubóstwie, no to niestety w roku 2020 już zanotowaliśmy lekki wzrost. Prawdopodobnie było to związane oczywiście z trudną sytuacją, czy trudniejszą sytuacją rodzin w czasie pandemii. Część osób miała przestoje w pracy, tak mniej zarobków, no ale na pewno jest to trend, który trzeba obserwować, czy na pewno na stałe udało nam się odwrócić tutaj te niekorzystne trendy, bo nadal niestety jest tak, że im więcej jest dzieci w rodzinie, tym większe jest zagrożenie ubóstwem w danej rodzinie. No i niestety, jak patrzymy na dane GUS-u, które dokonały takiej analizy, jakby które grupy wiekowe są najbardziej narażone na ubóstwo, to nadal dzieci, czyli osoby przed 18 rokiem życia, są tą grupą, w której są najwyższe wskaźniki.
A czy możemy się zastanowić chwilę nad tym, jakie działania z zakresu polityki społecznej i rodzinnej mogłyby pomóc w takim bardziej trwałym zapobieganiu ubóstwu dzieci? Skoro widzimy na przykładzie tych ostatnich informacji, które podałaś, że transfery socjalne działają krótkookresowo.
Chyba nie można tak powiedzieć, że one działają krótkookresowo. Na pewno nie są jedynym instrumentem, który jakby w pojedynkę sobie poradzi, tak, z ubóstwem wśród dzieci, ale one są skuteczne i one są potrzebne, więc myślę, że to jest jedno z narzędzi. Nie odkryję Ameryki, tak? Myślę, że też no, ułatwianie w ogóle rodzicom powrotu na rynek pracy, to z czym się boryka część matek, że ten powrót na rynek pracy jest trudny, bo brakuje miejsc opieki nad dziećmi, czy część pracodawców nie oferuje elastycznego czasu pracy, żeby łatwiej było pogodzić te role związane z pracą zawodową i z wychowywaniem i opieką nad dziećmi, czy w ogóle życiem rodzinnym. Więc tu myślę, że to są takie kwestie, które gdzieś muszą iść w parze, że po prostu transfery socjalne są ważne, ale one w pojedynkę na pewno nam całego problemu nie rozwiążą, co widać też po danych, które GUS opublikował.
Tematem, który trochę się wiąże z sytuacją materialną i też ma przemożne znaczenie dla dzieci, jest kwestia sytuacji mieszkaniowej, warunków mieszkaniowych. w jakich dzieci dorastają. Wiemy z naszego raportu, że w Polsce ciągle około połowy dzieci żyje w warunkach przeludnienia mieszkaniowego. To jest taka sytuacja, kiedy nie jest spełniony standard polegający na tym, że w gospodarstwie domowym jest jeden pokój do wspólnego użytku, jedna sypialnia dla rodziców, a także...
Jeden pokój na dwójkę dzieci, tak jeśli jest. Tak, to tutaj rzeczywiście, tutaj też odnotowujemy postępy, jeśli chodzi o wyniki badań czy dane statystyczne. GUS mówi o tym, że też w ostatnich latach o 9 punktów procentowych zmalała liczba dzieci, które rzeczywiście żyją w takich warunkach przeludnienia mieszkaniowego. Jest to faktycznie w tej chwili blisko połowa dzieci w Polsce. No i znowu, trend jest pozytywny, natomiast powolny. No i nadal mimo tych zmian porównywaliśmy sobie to do wyników z raportu 2017. Nadal na tle krajów Unii Europejskiej jesteśmy pod koniec stawki, tak? Czyli w tej chwili na czwartym miejscu od końca. Średnia dla krajów Unii Europejskiej to jest 1/4 dzieci, a my mamy blisko połowę, czyli tutaj też cały czas dużo do zrobienia.
Jako komentarz pozwolę sobie przytoczyć jedną z wiadomości, która została nadesłana poprzez panel na stronie 116-111. To jest taka forma komunikacji dzieci z naszym telefonem zaufania 116-111. Ta wiadomość nie jest dosłownym cytatem, jest przetworzonym i zanonimizowanym cytatem, ale chciałabym ją przeczytać, ponieważ ona moim zdaniem pokazuje, jak problem przeludnienia mieszkaniowego może wyglądać w rzeczywistości. Mam 14 lat, mieszkam z rodzicami, młodszym bratem i siostrą w małym domu, a właściwie w jednym pokoju. Moja mama jest w ciąży i niedługo będę mieć młodszą siostrę. Atmosfera w domu jest bardzo nerwowa. Nie mam miejsca do nauki, ponieważ w domu jest tylko jedno biurko. Zazdroszczę kolegom i koleżankom ich domów. Tak napisała jedna z osób.
Tak, to rzeczywiście są przejmujące komentarze, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, ubóstwo oprócz takiego rzeczywiście materialnego wymiaru, że po prostu rodziny nie stać na zaspokojenie pewnych potrzeb, ma też ten wymiar społeczny i emocjonalny. Dzieci się wstydzą tego, że są ubogie, to jest powód stygmatyzacji. W rozdziale, gdzie jest mowa o przemocy rówieśniczej, widać, że właśnie często jakby powód tego wykluczenia, czy stygmatyzacji, czy odrzucenia przez rówieśników, to bieda jest bardzo wysoko w tym rankingu powodów, więc to rzeczywiście jest nie tylko potrzeby materialne, ale też to samopoczucie i funkcjonowanie społeczne potem tych dzieci.
Tak, wiemy też z wiadomości od dzieci, między innymi, że w czasie pandemii ten problem braku własnego pomieszczenia, braku własnej przestrzeni był szczególnie dotkliwy w czasie pandemii nauki zdalnej.
Tak, tu z kilku powodów, tak, braku w ogóle sprzętu w domu czasami, tak, do możliwości kontynuowania nauki w sposób zdalny, ale właśnie brak tej przestrzeni, ktoś się cały czas pojawiał na Zoomie, tak, to znamy to z memów, ale dla dzieci to nie jest powód do żartów, niestety, one to naprawdę przeżywają, że tych warunków w domu nie było.
A jak wyglądałyby pierwsze lata życia Antka i Zosi?
To też tu skupiliśmy się na tym życiu społecznym, tak? Na tym, co jest badane czy ujęte w danych statystycznych. Więc gdyby teraz Antek i Zosia, czyli ta nasza dwójka małych bohaterów, mieli 2-3 latka, a ich rodzice chcieliby skorzystać właśnie na przykład z opieki żłobkowej, żeby wrócić do pracy, czy jakoś inaczej sobie życie rodzinne zorganizować, to niestety tylko 25% szans istnieje, że takie miejsce w żłobku czy w klubiku dziecięcym by dla swoich dzieci znaleźli. No i to z jednej strony jest zła wiadomość, bo też, tylko co czwarte dziecko takie miejsce może znaleźć, tam gdzie rodziny tego potrzebują i chcą. Ponad 50% gmin w Polsce, głównie gminy wiejskie, w ogóle nie ma ani jednego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, więc jest tu bardzo duża taka luka instytucjonalnej opieki. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że z kolei ten trend też jest pozytywny, to znaczy w ostatnich latach o połowę zwiększyli, dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę miejsc dostępnych opieki nad dziećmi do lat 3, więc tu widać, że i państwo, i władze samorządowe dokładają starań, żeby tę sytuację poprawić. No natomiast znowu, jak patrzymy na sytuację Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, to po raz kolejny w kolejnym rankingu jesteśmy na 4. miejscu od końca. Natomiast gdyby dzieci teraz, gdyby Antek i Zosia mieli około 4-5 lat, czyli byliby w wieku przedszkolnym, no to tu już ta sytuacja wygląda dużo, dużo lepiej. Tutaj przypomnę, że Rada Europejska na początku lat 2000 wyznaczyła dla krajów europejskich taki cel na skolaryzacji przedszkolnej, czyli objęcia wczesną edukacją właśnie taką przedszkolną, co najmniej 90% populacji dzieci do 6 czy 7 roku życia, to w zależności jak system szkolny potem w różnych krajach wygląda. No i Polsce udało się ten wskaźnik osiągnąć. My mamy skolaryzację przedszkolną na poziomie ponad 92%, czyli powyżej tego wskazanego, czyli tu jest dobrze. Natomiast to, co może jeszcze niepokoić i wymaga uwagi, to to, że jest spore zróżnicowanie terytorialne. Są województwa, gdzie ten wskaźnik jest już prawie bliski 95%, to jest na przykład województwo mazowieckie, ale są też województwa, które są poniżej tego wyznaczonego progu, czyli poniżej tych 90% i to znacząco, i to jest na przykład warmińsko-mazurskie czy kujawsko-pomorskie.
Wracając jeszcze do kwestii rodziny i tego, jak bardzo się ona zmienia, to niestety nie można wykluczyć, że w wieku kilku albo kilkunastu lat Antek i Zosia musieliby się zmierzyć z trudnym doświadczeniem, jakim jest rozwód rodziców.
Tak, to prawda. Na szczęście też tu trend wyhamował, bo mieliśmy przez ostatnie dekady znaczący wzrost liczby rozwodów i to także rozwodów w rodzinach, gdzie są małoletnie dzieci na wychowaniu, ale od kilku lat on się ustabilizował i teraz jesteśmy na poziomie około 60 tysięcy rozwodów rocznie, ale to już od kilku lat nie rośnie, więc jesteśmy na takim dosyć stabilnym poziomie. No niestety większość par, która się rozwodzi, ma dzieci. Ponad 60% ma dzieci w wieku 7-15 lat, więc właśnie w tym wieku Antek i Zosia byliby najbardziej zagrożeni tym, że przez rozwód swoich rodziców musieliby przejść. Ale to też jest ciekawe, tego wcześniej nie powiedziałam, bo już ponad 1/4 dzieci w ogóle rodzi się w związkach pozamałżeńskich, więc to też jakby ciekawie się układa na tej naszej mapie społecznej. Natomiast to, co też jest interesujące i taki wyraźny, odwrócony trend w ostatnich latach, to że jeszcze kilka lat temu, kiedy rodzice sprawujący opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi się rozwodzili, to większość spraw kończyła się przyznaniem wykonywania władzy rodzicielskiej matce w okolicach 60%. Tak było jeszcze kilka lat temu. Natomiast teraz blisko 60%, a nawet już w niektórych latach powyżej, ta opieka jest przyznawana wspólnie, mamie i tacie razem. No i o ile rozwodów w ogóle nie można raczej rozważać w kategoriach pozytywnego zjawiska, przeważnie, no to ten trend, że jednak utrzymanie relacji z obydwojgiem rodziców po rozstaniu się pary, czyli że rodzice się rozstają, ale nie przestają obydwoje być rodzicami, no to to już można widzieć jako coś pozytywnego w tej trudnej sytuacji.
Tak jest. I tak myślę sobie jeszcze, nawiązując do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że to, że mamy społecznie coraz większą świadomość tego, że i ojciec, i matka mają swoje miejsce, jeśli chodzi o wychowanie dziecka i nawiązywanie relacji z dzieckiem i są ważnymi osobami i jedno i drugie z nich, czyli opiekę nad dzieckiem może sprawować także ojciec, to może być i pewnie jest taki przyczynek do tego, że z kolei matki mają większą gotowość, potrzeby i takie społeczne przyzwolenie na z kolei powrót do pracy zawodowej, tak jakby, że te role się trochę wyrównują i są, nie ma wyłączności, nie ma takich dziedzin specjalizacji pewnego rodzaju.
Z jednej strony na pewno tak, to znaczy to, że jakby myślę, że to jest takie połączone, tak, że jedno na drugie wpływa i jedno z drugiego nawzajem wynika, więc to ciężko mówić, ja przynajmniej nie potrafię, na pewno są badacze, którzy zajmują się tym problemem bardziej dogłębnie, to być może są w stanie wskazać, co jest przyczyną, a co skutkiem, ja na to patrzę jako właśnie na naczynia połączone. Rzeczywiście obserwujemy od kilkunastu lat zmianę mężczyzn w podejściu do ojcostwa. Widać to większe zaangażowanie, widać to też w badaniach społecznych, gdzie my też ostatnie takie badania zachęcam do zapoznania się z raportem Tata 2022 na naszej stronie. Też jest to pokazane, że rodzice zgodnie odpowiadali, to ponad 80% wskazań, że w podobnym stopniu ojciec i matka powinni zajmować się dziećmi, powinni rozmawiać z dziećmi o ich problemach, czy wspólnie podejmować decyzje dotyczące dziecka, więc to rzeczywiście jest zmiana. Ojcowie też częściej deklarują, że się w różne aktywności angażują. Chociaż pozostaje dosyć duża grupa, która widzi swoją rolę dopiero po pierwszym roku życia dziecka, że jednak ten pierwszy rok, no to jest taka domena mamy, to nadal się utrzymuje. Ale tutaj też na pewno to się zmienia, to, że kobiety chcą czy potrzebują wrócić do pracy, tak, bo to też różnie bywa. To też na pewno jakoś motywuje ojców do większego zaangażowania. Jesteśmy w przededniu wprowadzenia dyrektywy unijnej w Polsce, która przyzna nietransferowalny dwumiesięczny urlop ojcom, czyli będzie dodatkowa zachęta. No mamy nadzieję, że on zostanie wyżej wyceniony niż to jest w projekcie, żeby to była rzeczywista zachęta. Bo to nie jest tylko, ja tu mówiłam wcześniej o tym, że powrót mam do pracy, pogodzenie rynku pracy z życiem zawodowym, no to też może wpłynąć na sytuację materialną, ale zaangażowanie ojca to nie jest tylko sytuacja materialna. Dla dziecka jakby w wielu wymiarach, emocjonalnym, społecznym, poznawczym, to ta dobra relacja z ojcem, który nie będzie tylko tym, który zarabia na rodzinę i jest mało dostępny emocjonalnie, tylko jednak będzie przy dziecku, to jest po prostu jednoznacznie korzystne.
Tak jest. I też w kontekście kształtowania postaw, prawda, tych Antka i Zosi i wszystkich innych dzieci.
Tak jest.
Rozważamy teraz taką optymalną sytuację do tej pory, polegającą na tym, że Antek i Zosia wychowują się w rodzinie i ta rodzina jest dla nich bezpiecznym, dobrym środowiskiem, ale wiemy, że to nie zawsze tak właśnie jest w Polsce.
Tak, niestety dosyć często sądy muszą ingerować we władzę rodzicielską i w opiekę sprawowaną przez rodziców nad dziećmi. No i istnieje takie duże ryzyko, że w którymś momencie życia Antka czy Zosi sąd musiałby właśnie taką ingerencję podjąć. W ubiegłym roku sądy ponad 196 tysięcy razy podejmowały decyzję o zaingerowaniu właśnie w wykonywanie opieki nad dziećmi. Przeważnie dotyczyło to ustanowienia kuratora w rodzinie, czyli dzieci nadal zostawały w domach ze swoimi rodzicami, ale jednak kurator nadzorował tę opiekę i podejmował niektóre decyzje za rodziców. No ale 196 tysięcy spraw, no to jest około 3% populacji dzieci, tak? Mhm. Czyli jakbyśmy sobie wzięli, nie wiem, taką klasę jakby zwykłą, tak? No to powiedzmy 30-osobową, no to zawsze w takiej klasie znajdzie się jakieś dziecko, gdzie sąd musiał zaingerować. I to jest ta ingerencja taka, no właśnie, gdzie ona jeszcze nie wiąże się z odebraniem władzy rodzicielskiej, dziecko pozostaje w domu. Natomiast też w ubiegłym roku 8 tysięcy razy sąd podjął no, te decyzje najodleglejsze, czy takie najbardziej daleko idące, czyli te, które mówiły o całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej, czyli 8 tysięcy dzieci. To akurat w ubiegłym roku jest dosyć duży spadek. Przeważnie jesteśmy na poziomie około 9-10 tysięcy dzieci rocznie, gdzie sąd podejmuje tą już ostateczną decyzję o całkowitym pozbawieniu rodziców praw rodzicielskich. Więc to też jest tu widać, że dużo powinniśmy takiego nacisku, o tym mówimy też w raporcie na koniec, w rekomendacjach, położyć na profilaktykę właśnie, żeby wzmacniać rodzinę, żeby nie było tej konieczności odebrania dzieci. Oczywiście zawsze będą sytuacje, gdzie rodzina jest no, niewystarczająco bezpieczna dla dziecka, ale powinniśmy wkładać dużo wysiłku w to, żeby tę rodzinę wzmocnić, żeby ona była wystarczająco dobra.
Tak jest. Natomiast też mówimy o tym głośno w fundacji, że jeśli zagrożone jest życie i bezpieczeństwo dziecka, to absolutnie takie dziecko trzeba umieścić w takim miejscu i w takim środowisku, gdzie ona będzie bezpieczna, bo to jest priorytet.
Tak, oczywiście. To nie chciałam zasugerować, że interwencja nie jest konieczna. Ona musi być podjęta, jeżeli rodzina nie jest, no nie jest dla dziecka bezpieczną przystanią. Tak? Natomiast rzeczywiście w wielu krajach też Unii Europejskiej, czy w Stanach, czy w Kanadzie, dużo większy nacisk niż u nas kładzie się na wzmacnianie rodziny. Wzmacnianie to nie są tylko transfery socjalne, to są programy wzmacniania umiejętności rodzicielskich, różnego typu programy. To też temat na oddzielny podcast na pewno, ale można po prostu dużo więcej zrobić w zakresie profilaktyki i zapobiegania takim groźnym sytuacjom, no bo tak to po prostu będziemy mieć cały czas bardzo dużą grupę dzieci, które trzeba w trybie planowym czy nagłym, bo te nagłe interwencje też mocno wzrosły w ubiegłym roku, odebrać w rodzinie po to po prostu, żeby przeżyły.
W naszym opowiadaniu czas płynie i bohaterowie dorastają, mają po kilkanaście lat. Co z największym statystycznym prawdopodobieństwem mogłoby się przydarzyć Zosie Jankowi w wieku właśnie 100 lat?
To ja jeszcze zrobię może jedną dygresję, zanim odpowiem na to pytanie, jakby się kształtowały nastoletnie lata Antka i Zosi. Żeby się wytłumaczyć, my mówimy o negatywnych sprawach. Jakby dzisiaj w tym podcaście Państwo nie usłyszą o wielu dobrych sprawach, które by się Antkowi i Zosi mogły przydarzyć. No ale taki jest profil działalności naszej fundacji, taki jest też profil tego raportu. On jest o zagrożeniach, czyli dlatego skupiamy się na zagrożeniach, ale proszę nie myśleć, że same zagrożenia na dzieci i młodzież czyhają.
To bardzo istotna uwaga, dziękuję.
Ale tak, jeśli patrzymy od tej strony właśnie zagrożeń czy negatywnych wydarzeń, no to tu kilka rzeczy, które, bo na pewno wszystkiego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. No, na pewno w wieku lat 15 zarówno Antek, jak i Zosia prawdopodobnie już by wiedzieli, jak smakują papierosy, jak smakuje alkohol, bo dzieci dosyć wcześnie sięgają po te używki. Z różnych powodów zapewne to też na oddzielną dyskusję. Gdyby mieli teraz 18 lat, to już prawdopodobnie obydwoje mieliby za sobą inicjację seksualną, bo ponad 80% 18-latków już ma za sobą pierwsze kontakty seksualne. Ale tu co jest taką luką też pewną prawną, bo jak być może Państwo wiecie, wiek tak zwanego przyzwolenia na kontakty seksualne w Polsce to jest wiek 15 lat, czyli kiedy dziecko kończy 15 lat, no to kontakty seksualne stają się legalne, oczywiście jeśli są dobrowolne, niewymuszone itd., itd. Natomiast dzieci nie mogą skorzystać z porady ginekologa, tak? Bez zgody swoich rodziców. Więc tu też w raporcie jest dyskusja tego, jakby to mogło wyglądać, jak z poszanowaniem praw rodziców, którzy oczywiście mają pełne prawo kształtować jakby to podejście zdrowotne do swoich dzieci, ale jednak też w poszanowaniu zdrowia tych dzieci, ich podmiotowości. No i tego właśnie, że prawnie pozwalamy na kontakty seksualne, to jak tą lukę tutaj zasypać. Mhm. I też kolejne takie rzeczy, bo już powiedziałam o używkach, powiedziałam o inicjacji seksualnej. No tutaj z zakresu zdrowia fizycznego też są pewne zagrożenia, bo jest cały czas, co roku, mniej więcej na tym samym poziomie liczba dzieci, która doznaje urazów na tyle poważnych, że one wymagają opieki medycznej. To było w 2020 roku 146 tysięcy takich młodych osób. Tu akurat był też spory spadek, bo 60 tysięcy prawdopodobnie wynikający z mniejszej aktywności dzieci w związku z lockdownem, z pandemią, ze spędzaniem czasu w domu. No ale właśnie, ten czas w domu i pandemia trochę się wiążą też ze zdrowiem psychicznym. No i tutaj szeroko dyskutujemy w ostatnich latach te kwestie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bo rzeczywiście sytuacja jest nieciekawa. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że się pogarsza, natomiast no, te wskaźniki są po prostu cały czas wysokie, tak? I tutaj widzimy, że gdyby Antek i Zosia w tej chwili mieli właśnie kilkanaście lat, no to prawdopodobnie na którymś etapie swojego życia by korzystały z jakiejś formy pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. W ubiegłym roku z takiej formy pomocy 170 tysięcy dzieci do 18 roku życia musiało skorzystać. Bardziej na te kłopoty narażony byłby prawdopodobnie Antek, chociaż tutaj też jest dyskusja, czy to jest tak, że chłopcy bardziej właśnie na zewnątrz pokazują te kłopoty, mają więcej takich zachowań eksternalistycznych, trudnych, związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego i dlatego rodzice jakby szybciej dla chłopców szukają pomocy, a dziewczynki są bardziej wycofane, mniej tych problemów takich na zewnątrz, więcej jest takich zachowań internalistycznych, więc no Ale statystyki mówią, więcej jest chłopców, którzy korzystają z pomocy psychologów, czy terapeutów, czy psychiatrów niż dziewczynek. No i też około 9-10 tysięcy dzieci co roku ma na tyle duże problemy ze zdrowiem psychicznym, że wymaga hospitalizacji. I znowu jedynym wyjątkiem był rok 2020, czyli pandemia, lockdown. No ale to wiemy wszyscy, po prostu były ograniczenia w przyjęciach do szpitali. Mhm.
Mówimy tutaj o dobrostanie psychicznym i na ten dobrostan psychiczny składa się doświadczany stres, a także doświadczenie krzywdzenia i wiele innych czynników, ale nad tymi dwoma chyba zatrzymamy się trochę dłużej. O doświadczeniu krzywdzenia będziemy jeszcze mówiły, natomiast jeśli chodzi o doświadczany stres, to niestety szkoła jest też dużym stresorem.
To na pewno jest tak, że to jest coś, co dotyczy całej populacji w jakimś stopniu, tak, no bo wszystkie dzieci chodzą do szkoły, ale kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym, to warto też zwrócić uwagę na grupy szczególnie narażone. To są, no teraz mamy w naszym kraju dużą grupę dzieci z Ukrainy. To są dzieci, które uciekały przed wojną. To są uchodźcy tak naprawdę. I nie mamy jeszcze polskich badań na tej grupie dzieci, bo jeszcze jest za wcześnie. Natomiast z innych konfliktów zbrojnych wśród innych grup uchodźczych widać, że takie dzieci są szczególnie narażone na rozwinięcie pełnego PTSD, czyli syndromu stresu pourazowego. Badania różnie to pokazują, ale od 25-40% populacji dzieci, które mają za sobą doświadczenie uchodźcze, takie objawy prezentuje, więc będziemy mieć kłopot. Mamy kłopot. Mamy kłopot z tym, że no już populacja polskich dzieci miała niewystarczającą opiekę, do tego dochodzi nam duża grupa dzieci z szczególnie trudnymi doświadczeniami za sobą, które będą wymagały pomocy. Inną grupą, o której też nieczęsto mówimy w takim zakresie, chociaż często ona się pojawia w debacie publicznej, to jest młodzież nieheteronormatywna. Tutaj też ta stygmatyzacja, odrzucenie, jakieś fałszywe przekonania na temat tej grupy powodują, że w tej grupie też więcej osób niż w ogólnej populacji dzieci przejawia symptomy depresji czy ma myśli samobójcze. Więc tutaj też mówimy o grupie szczególnie narażonej. Więc oczywiście powinniśmy patrzeć na całą populację dzieci, bo każde dziecko niestety jest narażone na to, że w jakimś momencie może rozwinąć zaburzenia zdrowia psychicznego, ale te grupy, o których ty wspomniałaś, czyli dzieci krzywdzone, bo tu jest duża korelacja, dzieci z doświadczeniem uchodźczym, czy młodzież nieheteronormatywna, no to na pewno to są grupy, którym powinniśmy szczególną uwagę poświęcić.
Do tego wszystkiego jeszcze brakuje w Polsce dramatycznie lekarzy, psychiatrów dziecięcych. Co można zrobić, żeby poprawić sytuację tych dzieci, które potrzebują pomocy psychiatrycznej?
Tak, my się mocno skupiamy na tej ostatniej tak naprawdę pomocy, czyli psychiatrów. Tak, rzeczywiście ich brakuje. My cały czas mamy mniej więcej o połowę za mało psychiatrów niż te wskazania WHO dla krajów mówią. Tak, powinniśmy mieć jednego psychiatrę na 10 tysięcy osób, a my mamy połowę, jeśli można mieć połowę psychiatry. Natomiast to jest już ten ostatni etap. My powinniśmy znowu, jakby cały nasz raport mówi o tym, profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka. My powinniśmy się skupiać na tych wczesnych etapach, tam wzmacniać dzieci uniwersalnie, tak? Wzmacniać ich umiejętności komunikacji, umiejętności społeczne, tak żeby umiały rozwiązywać różne trudne sytuacje w taki bardziej konstruktywny sposób, żeby potrafiły się nauczyć, jak sobie radzić właśnie i z trudnymi emocjami, ale też ze stresem, o którym mówiłaś, że go doznają. To jest jedna rzecz. Powinniśmy się mocno skupić na rodzicach. Bardzo mało w tej debacie, kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym, to bardzo mało jest uwagi na to, że to wszystko zaczyna się w domu, tak? I że jeżeli rodzice nie rozmawiają, nie potrafią być tym wsparciem dla swojego dziecka, to, no to ryzyko rośnie. To oczywiście nie znaczy, że w rodzinie, nie wiem, troskliwej, kochającej nie może się rozwinąć jakieś zaburzenie ze zdrowiem psychicznym u dziecka, bo może, ale też to ryzyko jest mniejsze, więc tu wzmacnianie rodzin od samego początku to też jest ta droga, bo psychiatrzy są nam potrzebni i zawsze będą nam potrzebni, ale oni są już tym ostatnim ogniwem, a my powinniśmy zrobić jak najwięcej po to, żeby jakby z tej pomocy psychiatrycznej jak najmniej osób musiało korzystać. Mhm.
Pozostając jeszcze w kwestii takich sytuacji ostatecznych, kiedy dziecku albo nastolatkowi, nastolatce nie udało się pomóc wcześniej, to rośnie ryzyko, że Antek i Zosia, którzy w tej chwili mają w naszym opowiadaniu po kilkanaście lat, mogliby się targnąć na swoje życie.
Tak, no i to jest na pewno coś, co bardzo, bardzo niepokoi. Też ten wzrost w ostatnim roku, gdzie ponad 1400 dzieci i młodych osób poniżej 19 roku życia targnęło się na swoje życie, no to jest najwyższy wskaźnik w ogóle w historii pomiarów, tak? Więc nie mieliśmy nigdy aż tak dużej liczby prób samobójczych. 127 prób zakończyło się niestety zgonem. I to, co też pokazują badania, to i dane statystyczne przede wszystkim, to, że w grupie wiekowej 15-19 lat samobójstwo jest drugą przyczyną śmierci, czyli co piąty nastolatek w wieku 15-19 lat umiera, bo popełnił samobójstwo. To są dramatyczne dane i znowu, to jest pewnie już właśnie to ostatnie ogniwo, tak? Czyli tam, gdzie nie udało się pomóc, ale musimy na to zacząć zwracać uwagę znacznie wcześniej, zanim te myśli pierwsze się pojawią, jakby wzmacniając osoby, przeciwdziałając wykluczeniu, bo tu znowu te grupy szczególnie narażone też poprzez wykluczenie, poprzez przemoc rówieśniczą, no to są te grupy, gdzie to ryzyko podejmowania tego typu prób rośnie.
Domyślam się, że pandemia nie pomogła w poprawie dobrostanu psychicznego dzieci.
No i tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Znaczy rzeczywiście więcej dzieci deklarowało, że na przykład ich samopoczucie się pogorszyło, ale to nie była większość dzieci, tak? To było 30 mniej więcej, 1/3 powiedzmy populacji młodych ludzi twierdziła, że ich samopoczucie się pogorszyło. Najwięcej osób mówiło bez zmian. Dzieci się dobrze zaadoptowały do zmieniających się warunków, ale co ciekawe, była też całkiem liczna, bo 18% grupa dzieci i młodzieży, która mówiła, że się poprawiło, tak? I tu też pewnie za wcześnie jest, żeby jakieś takie definitywne wnioski z pandemii wyciągać, ale warto pamiętać o tym, że dzieci to nie jest grupa jednorodna, że tam są różne dzieciaki, różne Antki, różne Zosie, tak? Niektórzy na przykład w szkole doświadczają normalnie przemocy rówieśniczej i nauka zdalna była oddechem od tej przemocy rówieśniczej, więc nie możemy jakby generalizować tych wyników. No rzeczywiście nieco więcej osób mówi, że się pogorszyło niż polepszyło, no ale znacząca część mówi, że było tak samo, więc tutaj na pewno potrzebne są bardziej wnikliwe, takie dogłębne, podłużne badania, żeby rzeczywiście zmierzyć ten wpływ pandemii, taki długotrwały, no bo te wnioski takie szybkie nie są aż takie jednoznaczne.
A propos doświadczania przemocy, to duża część tego naszego raportu i w ogóle działalności fundacji właśnie na tym się skupia. I wiemy z najnowszych danych, że prawdopodobieństwo, że Zosia lub Antek zostaną zarejestrowani jako osoby pokrzywdzone przemocą domową maleje.
Tak, natomiast tak mówią dane, tak? Rzeczywiście na przykład niebieskich kart zakładanych w rodzinach, niebieskich kart, czyli to jest taka procedura, którą mogą uruchomić różne służby, jeżeli dochodzi do, mają podejrzenie, że dochodzi do przemocy w rodzinie, czy też przemocy domowej, jak będziemy za chwilę mieć to w definicji. Natomiast to na pewno nie może nas uspokoić. Faktycznie ta liczba niebieskich kart zakładana w rodzinach z dziećmi zmalała w ostatnich latach mniej więcej połowę i w ubiegłym roku takich spraw było w okolicach 11 tysięcy, gdzie jako osoby pokrzywdzone zostały wskazane dzieci. No ale to nijak się nie koreluje z badaniami społecznymi, gdzie cały czas blisko 30% dzieci mówi, że jest ofiarą przemocy ze strony bliskich dorosłych. Czyli ta malejąca liczba kart raczej nie powinna nas uspokajać, raczej mówi, że słabo diagnozujemy problem, niż że sobie świetnie radzimy z jego rozwiązywaniem. Tym bardziej, że jednocześnie, czyli maleje nam ta liczba niebieskich kart, ale jednocześnie rośnie liczba tych interwencji w sprawach nagłych, czyli takich, kiedy służby musiały natychmiast zabezpieczyć dziecko i zabrać je z rodziny, nie czekając nawet na decyzję sądu. Ta decyzja musi nastąpić w ciągu 24 godzin w tych nagłych przypadkach, no ale to są te przypadki bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia dziecka. I tych przypadków było 1335 w ubiegłym roku i to jest najwyższe wskazanie od kilku dobrych lat, więc tu z jednej strony maleją liczba niebieskich kart, z drugiej strony rośnie dosyć szybko liczba tych nagłych, koniecznych interwencji dla ratowania życia i zdrowia, więc gdzieś nam ten system nie działa.
Miałam podobną refleksję, zapoznając się z tymi danymi, że wygląda to trochę tak, jakby, zresztą wiemy to na przykład z raportu Fundacji Courtwatch, że służby w dużym stopniu działają tak rutynowo i nieuważnie, pomijają dzieci jako osoby zagrożone przemocą.
Na pewno to nie możemy mówić, że mamy sprawnie działający system przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Jest tu dużo do zrobienia.
Skala przemocy jest bardzo bogata i zróżnicowana. Jedną z form przemocy jest stosowanie kar fizycznych wobec dzieci i wiemy z naszych najnowszych badań, że przynajmniej deklaratywnie w ostatniej dekadzie zmienia się stosunek Polaków do stosowania kar fizycznych.
Tak, to wrócę do tej naszej dwójki bohaterów, czyli Zosia i Jantek. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie dostaliby już w swoim życiu lania i całkiem spore, że nie dostaliby też klapsów. Bo tak jak powiedziałaś tutaj, przynajmniej w deklaracjach, no mocno się zmienia w ostatnich latach. Coraz więcej rodziców twierdzi, że nie stosuje tego typu praktyk i coraz w ogóle więcej ludzi mówi, że one w ogóle nie powinny być stosowane. Już kilka lat temu przekroczyliśmy tę magiczną proporcję, czyli więcej osób mówi, że klapsy, kary fizyczne nie powinny nigdy być stosowane, niż mamy obywateli, którzy mówią, no owszem, nie powinny, ale czasami no to nie ma wyjścia, więc tu na szczęście te trendy są pozytywne i w tej chwili już blisko 60% Polek i Polaków uważa, że właśnie nigdy nie powinno się stosować kar fizycznych, więc zrobiliśmy duże postępy, no ale znowu, raport mówi o zagrożeniach, więc muszę to powiedzieć. No cały czas ponad 1/3 rodziców uważa, że po pierwsze są sytuacje dozwolone, kiedy kary fizyczne wolno stosować, czy są one uzasadnione. No i nadal ponad 1/3 przyznaje się, że je stosuje.
Z raportu wiemy, że praktyka stosowania kar fizycznych i bicia dzieci jest ciągle wysoka.
Tak, no i to też wiemy to z innych również badań, bo te badania, o których teraz mówimy, to były badania wśród dorosłych i głównie wśród rodziców. Natomiast my też jako fundacja prowadzimy co kilka lat badania wśród dzieci i młodzieży. W przyszłym roku powtórzymy je po raz kolejny, ale z poprzednich badań z 2018 roku wiemy, że no właśnie 1/3 dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat mówi o tym, że doznaje przemocy ze strony bliskich dorosłych, przemocy fizycznej, przemocy psychicznej. Jest też spora grupa dzieci, która mówi o wykorzystaniu seksualnym.
Tak, tak. Co wiemy o przestępstwie wykorzystywania seksualnego dzieci?
No właśnie, ja bym to rozgraniczyła. Przestępstwo, a faktyczne zjawisko, tak? Bo niestety, jakbyśmy się skupili na przestępstwach, to mielibyśmy dosyć uspokajający obraz, bo tych skazań no nie jest aż tak wiele. Oczywiście każde skazanie, to za nim stoi dramat dziecka, ale no jeśli byśmy patrzyli tak liczbowo, to tych skazań jest, no nie jest to znacząca liczba. Natomiast jak pytamy dzieci o ich doświadczenia, no to tu już jest znacznie gorzej i to są też mniej więcej spójne wyniki z innymi społeczeństwami, więc wydaje się, że można im zaufać, bo 20% dzieci mówi, że doznało wykorzystania seksualnego tak zwanego bez kontaktu fizycznego, czyli to są no, niestosowne uwagi, tak jakieś obraźliwe żarty w stosunku przeważnie do dziewcząt, ale też chłopców, ale też młodzieży nieheteronormatywnej. Tutaj też ta grupa jest znacząco na to nastawiona. To jest, nie wiem, werbowanie w internecie do celów seksualnych, czyli tak zwany grooming, tak, pokazywanie pornografii czy ekshibicjonizm przed dzieckiem. No to są te formy bez kontaktu i tu 20% dzieci mówi, że kiedykolwiek w swoim życiu czegoś takiego doświadczyło. Natomiast kiedy mówimy już o tych formach z kontaktem seksualnym, czyli albo wchodzi już tu niechciany dotyk, albo wchodzi pełen stosunek seksualny, czy wręcz gwałt, no to 7% populacji dzieci w wieku. To pytanie zadawaliśmy dzieciom powyżej 13 roku życia, czyli 7% dzieci w wieku 13-17 lat mówi o tym, że doznało wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym. No i gdybyśmy to zestawili, właśnie dlatego chciałam rozgraniczyć to, jaki jest problem wykorzystywania, a co mówią nam dane statystyczne na temat przestępstw, bo jeżeli z kolei spojrzymy na liczbę skazań z przestępstw z tych artykułów związanych z wykorzystaniem seksualnym, czyli na przykład artykuł 200 kodeksu karnego, czy 200a, to jest grooming, czy 202 pornografia, no to jest do 1000 razem, 1000 kawałkiem tych skazań rocznie. To jest oczywiście dużo, no ale mogłoby nas uspokajać, no bo co to jest 1000 wobec 7 milionów dzieci, tak? No ale właśnie niestety wydaje się, że my mamy po prostu problem po pierwsze z doprowadzeniem do ujawnienia tego typu doświadczeń, że dzieci się wstydzą, boją się, że im nie uwierzymy. A po drugie, nawet jak już powiedzą, to mamy cały czas problem z udowodnieniem. Nie wierzymy dzieciom w sądach, nie są one dla nas wiarygodnymi świadkami. Jeśli nie ma innych dowodów, to jeżeli jedynym dowodem jest słowo dziecka przeciwko słowu osoby dorosłej, no to niestety tutaj cały czas mamy dużo do zrobienia, więc takich Antków i takich Zoś nie chronimy wystarczająco dobrze przed wykorzystaniem seksualnym.
Teraz tak myślę sobie, że słuchając ciebie, Renato, że tym lepiej można zrozumieć, jak ważna jest należyta ochrona nad dzieckiem i przestrzeganie, realizowanie praw dziecka w procesie karnym, kiedy dochodzi do ujawnienia wykorzystywania seksualnego i organy zbierają dowody. Jak ważna jest na przykład obecność kuratora procesowego, czyli prawnego reprezentanta dziecka i wszystkich tych elementów zapisanych w prawie, które mają wyrównywać pozycję dziecka versus pozycję oskarżonego w czasie procedur, bo dziecko rzeczywiście często z definicji w pewnym sensie jest na przegranej pozycji, w tym znaczeniu, że jest dzieckiem i to...
I samo się nie ochroni, tak. Znaczy tu rzeczywiście rola nasza dorosłych jest po prostu kluczowa. Natomiast znowu bym powiedziała, że skazania, przestępstwa, procedury karne, no to znowu jest to ostatnie ogniwo. Znowu jakby warto by było postawić znacznie większą uwagę właśnie nie tylko na karanie, bo karanie jest konieczne. No jeżeli ktoś się dopuścił takiego przestępstwa wobec dziecka, trzeba go odseparować od społeczeństwa. Natomiast no najważniejsze jest, żeby tego uniknąć, żeby w ogóle do tego zdarzenia nie doszło. I to, co jest pozytywnym trendem w ostatnich latach, no bo tu znowu kluczowa będzie edukacja. Edukacja przez rodziców w domu, w szkole też na pewno. Tej w szkole niestety brakuje, ale jeśli patrzymy na rodziców, to też zwiększa się odsetek rodziców, którzy podejmują ten temat w rozmowach ze swoimi dziećmi. My rodziców spytaliśmy dwukrotnie o to, czy rozmawiają na tematy związane z zagrożeniami, wykorzystaniem seksualnym ze swoimi dziećmi. I tu konkretnie pytaliśmy właśnie o takie młodsze dzieci, 5-12 lat, tak, żeby to nie było właśnie jak już dziecko jest starsze, tylko czy w ogóle to jest taki temat profilaktyczny. I o ile w 2014 roku tylko mniej więcej połowa rodziców podejmowała taki temat ze swoimi dziećmi, to 4 lata później, w 2018 roku, już 80% rodziców taki temat podejmowało. Więc wydaje się, że ta edukacja taka szeroka, społeczna, że warto o tym mówić, warto uwrażliwiać, że nie mamy jeszcze cały czas w fundacji, spotykamy się z takimi odpowiedziami, w tych badaniach też takie odpowiedzi padały, że rodzice mówili, że nie rozmawiali, bo ich dziecko jest bezpieczne, bo ono nie ma takich kontaktów, nie, no, no niestety tak nie jest, jakby to zagrożenie jest, ono jest realne dla każdego dziecka i w takim życiu rzeczywistym, stacjonarnym i w internecie, więc tu nie ma czegoś takiego, że moje dziecko jest bezpieczne, więc warto, żeby rodzice ze swoimi dziećmi na ten temat rozmawiali. Natomiast rodzice mówią, że ta rozmowa jest trudna, że jest trudna lub bardzo wręcz trudna. To 63% rodziców, którzy ten temat podjęło, mówiło, że to było dla nich trudne doświadczenie. Więc tu też jest znowu rola edukacji społecznej, profilaktycznej w szkołach, na różnych kursach. To wiele różnych sposobów można wymyślić, żeby wzmocnić rodziców w tym zakresie, żeby potrafili tę rozmowę przeprowadzić i żeby po prostu to bezpieczeństwo dzieci było wyższe.
Jeszcze zatrzymując się na chwilę na kwestii tego, czy dziecko jest bezpieczne, czy nie, to warto przypomnieć tutaj, że jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne, może nie tylko w rzeczywistości online, ale w takiej rzeczywistości trójwymiarowej, że tak powiem, to sprawcami takiego wykorzystywania najczęściej są osoby dobrze znane dziecku, takie, które stopniowo budują zaufanie, zdobywają sympatię i na przykład przekraczają różne granice bardzo stopniowo, czyli to oznacza, że budowanie takiej podmiotowości dziecka, samoświadomości, też wiedzy o tym, co, no, że można powiedzieć nie i że każdy ma swoje granice, których ma prawo pilnować po prostu. To jest bardzo ważne, nawet jeśli dziecko jest w super bezpiecznym środowisku i nie ma, na pierwszy rzut oka wydaje się, że żadnych zagrożeń nie ma. Po prostu trzeba zawsze o tym pamiętać.
Tak, zdecydowanie. To są czasem osoby z rodziny, czasem przyjaciele rodzinne, dobrze znajomi rodziców, tak, do których mamy zaufanie, a oni niestety czasem krzywdzą dzieci. Więc tu to budowanie takiej sprawczości dzieci, że one oczywiście same są w stanie też postawić gdzieś granice, ale nie możemy też przerzucić tej odpowiedzialności na dzieci. Myślę, że to, co jest najważniejsze, to powiedzieć dzieciom, zawsze możesz do mnie przyjść, jakby przyjdź z taką rzeczą do mnie, a jeżeli z jakichś względów nie możesz do mnie, mamy, taty, to są numery telefonów, są miejsca, którym możesz to zgłosić, jak nie chcesz rozmawiać jakby pod imieniem i nazwiskiem, to porozmawiaj anonimowo, ale żeby jakby nie zostawiać dzieci, żeby one wiedziały, gdzie mogą szukać dla siebie pomocy, no bo to nie one mają się ochronić, to jest nasza odpowiedzialność, nasza dorosłych, przede wszystkim rodziców, ale też całego społeczeństwa.
Rozmawiałyśmy o wielu bardzo poważnych i trudnych sprawach i tak jak mówiłaś, Renato, ten raport jest trochę tendencyjny w tym znaczeniu, że skupia się na zagrożeniach, tak jak to widnieje w podtytule, ale nie poprzestajemy na pokazaniu tych zagrożeń, pokazaniu tego, jak rozwiązania się wprowadzane systemowo sprawdzają się lub nie, albo czego jeszcze nie wiemy, tylko w naszym raporcie także formułujemy pewne rekomendacje, czyli nasze sugestie, powiedzmy, dotyczące tego, co należy jeszcze rozwinąć i w jakim kierunku podejmować działania, żeby dzieci były bardziej bezpieczne. Trochę już o tym mówiłyśmy po drodze, ale co jeszcze warto dodać?
Tak, już czas nam się powoli kończy, więc ja na pewno odeślę wszystkich zainteresowanych słuchaczy po prostu do raportu, który znajdziecie Państwo na naszej stronie fdds.pl. Ale rzeczywiście spróbowaliśmy sformułować takie sugestie czy też rekomendacje w takich 6 podstawowych obszarach. Już o pierwszym sporo mówiłam. Przede wszystkim profilaktyka, czyli skupić się na tym, żeby zapobiegać tym zagrożeniom, a nie dopiero jakby leczyć ich konsekwencje. To jest pierwszy taki obszar i to w różnych dziedzinach, zarówno zdrowia fizycznego, tak, ale przede wszystkim psychicznego, zapobiegania właśnie wykorzystaniu seksualnemu. No to tu tych działań może być wiele. To, co ważne w tych działaniach profilaktycznych, to żebyśmy odeszli od takiego myślenia, że dobra, w 7 klasie są 2 lekcje na ten temat, no to mamy profilaktykę z głowy, tak? To nie chodzi o takie jednorazowe działania. Chodzi o to, żeby te działania profilaktyczne stanowiły spójną całość, były kierowane zarówno do dzieci, młodzieży, rodziców, też profesjonalistów, na przykład nauczycieli, żeby wzmacniać też ich kompetencje i żeby były na różnych etapach życia dziecka, czyli począwszy od, nie wiem, tego momentu, kiedy rodzice się dowiadują, że zostaną rodzicami, szkoła rodzenia może już być pierwszym takim miejscem, potem jak się rodzi nowonarodzone dziecko, wizyty patronażowe pań pielęgniarek i położnych w domu dziecka i tak dalej, żeby na każdym etapie to się wplatało.
W domu dziecka w znaczeniu w domu rodzinnym.
W domu rodzinnym dziecka, tak oczywiście, tam gdzie w rodzinie, gdzie się pojawił taki Antek czy taka Zosia, tak? I żeby to, te instytucje, które już mamy, żeby też nie budować, bo wiemy, że jakby to są środki, to są finanse, które trzeba zaangażować, więc też, żeby patrzeć na to, co już mamy, co prawnie jest dostępne, ale jeszcze nie jest w pełni wykorzystywane, czyli mocno postawić na system zdrowia i system edukacji jako te, które mają dostęp do wszystkich rodzin i do wszystkich dzieci i tutaj te działania profilaktyczne wplatać. Kolejne to jest taka systemowa ochrona. My mówimy o tym jako fundacja od lat, o tym, że no nie mamy na przykład w Polsce ustawy, która by mówiła, że wszystkie instytucje czy organizacje, które mają kontakt z dziećmi, powinny być dla tych dzieci bezpieczne, powinny mieć wdrożone standardy ochrony dzieci. To jest norma w wielu krajach europejskich, ale też pozaeuropejskich. U nas tego nie ma, są pewne elementy, ale to, że każdy, kto pracuje z dziećmi, powinien, nie wiem, być sprawdzony, że nie popełnił przestępstw na szkodę małoletnich, że placówka, w której są dzieci, musi mieć procedury interwencji, jeśli podejrzewa, że coś się dziecku dzieje, że powinien być przeszkolony personel, tak, że dzieci i rodzice powinni wiedzieć, czego się spodziewają, czyli wiedzieć, jakie będą standardy pracy z dzieckiem w tej placówce, no to są takie wymogi absolutnie, wydaje się, minimum, a niestety cały czas w wielu obszarach są absolutnie dobrowolne, nie są wymagane prawem. Ta pomoc interdyscyplinarna, o której mówiłyśmy chwilę przy niebieskich kartach, tak, no to cały czas jest obszar, który wymaga współpracy większej, gdzie powinniśmy jakby pracować nad tymi narzędziami, które nam to ułatwią. Kolejny obszar, to też już o tym wspomniałaś ty, Anno, to jest wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku. Tutaj bardzo wiele się wydarzyło, te przepisy są coraz lepsze, to musimy jakby bardzo docenić działania kolejnych rządów, które sukcesywnie tę ochronę podnoszą. No ale po pierwsze, przepisy a praktyka, niestety tu nam się to rozchodzi, no ale po drugie są też w tych przepisach pewne luki, które nie w pełni chronią dzieci. Jako jedną już tylko podam na przykład to, że dzieci do 15 roku życia, które są pokrzywdzone przestępstwem, obligatoryjnie muszą być przesłuchiwane w przyjaznych warunkach, a nagle dziecko ma 15 lat i miesiąc i już takiej obligacji nie ma i będzie to zależne od sędziego, czy zechce zastosować przyjazny tryb przesłuchania, czy też nie. Więc tu jednak takie wyłapywanie tych luk i poprawianie jeszcze dalsze tych przepisów, no ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na praktykę. Na pewno też to, że cały czas mamy niewystarczająco rozwiniętą ofertę pomocy tam, gdzie już się coś dzieje, czyli zarówno jeśli dochodzi do zaburzeń zdrowia psychicznego, chociaż tak jak mówiłam, najważniejsza jest profilaktyka, no ale niestety zawsze będziemy mieć przypadki, gdzie do zaburzeń zdrowia psychicznego dojdzie, więc ten dostęp jednak do specjalistów szybki i darmowy, bo z tym jest też kłopot, tak, że nawet w Warszawie, być może w takim miejscu jak właśnie stolica, być może można się dostać do psychiatry dosyć szybko, ale to bardzo dużo kosztuje. A jak wiemy, no nie wszystkie rodziny na to stać i też w tych rodzinach, których na to nie stać, ten poziom problemów jest wyższy, więc no to jest taki paradoks. Więc tutaj to bezpłatny dostęp do profesjonalnej pomocy, ale też dostęp do tej pomocy takiej kompleksowej, kiedy też dojdzie do przestępstwa, kiedy dojdzie do przemocy wobec dziecka, żeby było wiadomo jakby gdzie, w jednej instytucji cała pomoc, żeby dziecko nie musiało chodzić i opowiadać o wszystkim w wielu różnych miejscach. To jest też praca ze sprawcami. My w ogóle nie pracujemy ze sprawcami. Wiemy, że toczą się prace nad strategią przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu. Bardzo czekamy na tą strategię. Wiemy, że tam miały być wpisane właśnie programy do sprawców i do potencjalnych sprawców, co by była wielka nowość w Polsce, bardzo potrzebna, czyli do osób, które diagnozują u siebie właśnie na przykład zainteresowanie seksualne osobami nieletnimi, ale nie chcą podjąć działań, właśnie wiedzą, że to jest złe. No ale ktoś im musi pomóc, żeby oni się mogli zatrzymać. Tak, więc to też o czymś takim mówimy, jeśli mówimy o tej kompleksowej ofercie pomocy. No i ostatni dział tych rekomendacji to są dane, to jest ewaluacja. My jak zbieramy dane do tego raportu, to widzimy jak one są rozproszone, jak różne są metodologie ich zbierania, jak różne pojęcia są stosowane, że nie można czasem porównać danych, wydawałoby się, z tego obszaru, bo poziom definicji, brzmienie definicji było inne i prawdopodobnie ta dana znaczy co innego. To, że te dane nie są dostępne. Chciałam w tym miejscu podziękować wszystkim instytucjom, które odpowiedziały na nasze prośby i dane udostępniły, ale były też instytucje, które odmówiły tego dostępu albo zażądały dosyć wysokich pieniędzy za dostęp do danych publicznych, dotyczących zakresu jakby publicznego. Tak więc no to też nie ułatwia opierania rozwiązań polityki społecznej na rzetelnych danych, jeżeli badaczom nie daje się dostępu do tych danych i nie można ich opracowywać. Badania społeczne, bo same dane statystyczne, starałam się to pokazać, one nam nie będą pokazywały całego obszaru problemu i badania społeczne go uzupełniają, ale one muszą być cykliczne, muszą być powtarzalne, żebyśmy mogli śledzić trendy, a nie, że jednego roku badamy to, a drugiego roku tamto i jakby nie układa nam się to w żadne trendy i jakieś takie zjawiska bardziej ciągłe w czasie. No i też na pewno to też jest taka idea, którą mamy w fundacji mocno już ugruntowaną. No, taką ostateczną ewaluacją systemu pomocy dziecku krzywdzonemu jest na pewno serious case review, czyli analiza tych przypadków, gdzie nie udało się pomóc. Tak? To jest to podejście do ewaluacji, czyli nie udało nam się zapobiec tragedii i dziecko zginęło z rąk sprawców przemocy, to przyjrzyjmy się, czy były takie momenty, że gdybyśmy coś zrobili, to można by było zmienić tok wydarzeń. I ja nie mówię, że 100% tych przypadków by się dało zapobiec, bo pewnie tak nie jest, ale my nie wyciągamy z nich wniosków. Skupiamy się na karaniu, a nie na wyciąganiu wniosków i usprawnianiu systemu. Więc gdybym tak miała kończyć, to bym powiedziała profilaktyka i ewaluacja i wyciąganie wniosków.
Myślę sobie tak na koniec, że tym większe znaczenie ma ten raport właśnie, o którym rozmawiamy, który jest takim co kilka lat zdaniem sprawy z tego, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich lat i jak się kształtują trendy.
Taka jest nasza ambicja. Mam nadzieję, że nam się to udaje. Zachęcamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do zapoznania się z tym raportem. Dostępny jest na stronie fdds.pl.
Dziękuję Ci bardzo, Renato, i dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo.
W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio, prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.